9.33, witam w programie Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje na morzu, o tym, co się dzieje w gospodarce morskiej. W naszym studio Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel. Czekamy na Marcina Osowskiego, wiceprezesa portu w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry jeszcze raz.
Bardzo ważna konferencja w Gdańsku o nazwie Fracht Branżowa. Co ciekawego, bo prelegenci pełni obaw transportowo-logistycznych. Rosną przeładunki w portach, ale czy mamy wizję, co z tymi ładunkami będzie dalej i czy nie ma ryzyka, że drogi wyjazdowe z polskich portów się przytkają?
Tak, to prawda, pełni obaw. Jest to cykliczne spotkanie Forum Transportu Intermodalnego FRACH, gdzie jakby właśnie ten transport przede wszystkim kolejowy jest promowany. Promowany jest też transport kolejowy generalnie, zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i na szczeblu tak naprawdę ministerstw i infrastruktury i gospodarki morskiej.
A przepraszam, jeżeli mówimy o formie promowania, co jest taką główną przyczyną? Bo oczywiste wydają się kwestie ekologiczne. Wiadomo, że jeden duży pociąg może wywieźć kilkadziesiąt kontenerów. Pociągi mają po 700-800 metrów, czy rynek zmierza w tą stronę. Sobie wyobraźmy, ile to musiałoby być ciężarówek jadących przez Polskę, przez Trójmiasto. Natomiast czy oprócz ekologii są jeszcze inne kwestie, które przemawiają za tym transportem kolejowym, że pojawia się taki trend?
Znaczy, no przede wszystkim tym głównym takim aspektem jest zrównoważony rozwój i zrównoważony transport. To jest na pewno ta kwestia ekologiczna. Druga kwestia podnoszona jest to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w momencie, kiedy dużą część ładunku, że tak powiem kolokwialnie, zdejmiemy z drogi i przeniesiemy na tory, wtedy ta perspektywa jakby bezpiecznych dróg robi się większa.
Czyli jest nadzieja, że tak jak patrzymy na te statystyki, to już trochę na sekundę odchodzimy od gospodarki związane z wypadkami, związane z tym, co się dzieje na polskich drogach, to tak naprawdę stawianie na transport kolejowy może tą sytuację poprawić.
No takie jest założenie.
Tych ładunków na drogach rzeczywiście ubędzie? Bo z jednej strony mówi się, że rzeczywiście kolej, promocja na poziomie Unii Europejskiej, ale jak popatrzymy, przepraszam, no, brutalnie mówiąc, na wygodę odbiorcy. Z portu dojadę do firmy X w najmniejszej miejscowości, a przecież no, ta sieć kolejowa nie daje aż takich możliwości.
To wszystko zależy od tego, jakiego mamy odbiorcę. Jakiego mamy odbiorcę i na czym mu zależy. Na czasie, wtedy mamy rzeczywiście dostawę tą bardziej elastyczną, ekspresową, czy na przykład terminowej dostawie, kiedy mamy rozkład jazdy pociągów towarowych i jakby jest jasno sprecyzowane, kiedy on będzie. Tutaj mówiąc o transporcie intermodalnym, musimy też wyjaśnić, że tu mamy do czynienia z kilkoma rodzajami transportu i ta ostatnia mila, czyli tak zwany dowóz z terminalu kolejowego intermodalnego do odbiorcy finalnego, de facto jest realizowany transportem samochodowym, aczkolwiek idea jest taka, aby był to jak najkrótszy odcinek.
Żeby ostatnia mila była jak najkrótsza, tak?
Dokładnie tak.
Marcin Osowski także w studio Radia Gdańsk. Witamy panie prezesie. Jak wyglądają, oczywiście w jakimś przybliżeniu, proporcje w porcie w Gdańsku? Jaka część ruchu tego towarowego może być rozwożona przez samochody, jaka przez kolej, czy to w jakimś sensie, czy w najbliższych latach te proporcje mogą się zmieniać, czy jakie chcielibyście mieć docelowe proporcje w tej sytuacji?
Rola pociągów, rola transportu kolejowego cały czas rośnie z uwagi na charakter naszego portu, jak również na odległości, przy których transport kolejowy się opłaca.
Czy jest taka wartość, powyżej której rzeczywiście ta opłacalność staje się dużo wyraźniejsza niż w przypadku transportu samochodowego? Czy to jest umowne i zależy, nie wiem, od kierunku, w którym te pociągi jadą?
Mówi się, że branża tak mówi, że opłacalność transportu kołowego, czyli kontenery na przykład na ciężarówkach, to jest 300-400 km. Powyżej tego transport kolejowy ze względu na swoją skalę, na możliwość przewożenia towaru jednym składem pociągów, to jest ta granica, powyżej której zdecydowanie transport kolejowy wygrywa. I oczywiście tutaj kluczową jest rolą czas i możliwości infrastrukturalne. W tej chwili przejazd na południe już jest coraz lepszy, ale są jednak wąskie gardła. Cały czas trwają intensywne prace na sieci PKP PLK, także te przejazdy są na razie dość wolne. My postulujemy przy różnego typu okazjach, że oprócz tych przejazdów północ-południe coraz większą rolę powinno odgrywać również transporty kolejowe na wschód, czyli do stacji Małaszewicze, tam gdzie jest duży terminal przeładunkowy, intermodalny, również w okolice Grodna, czyli te...
Czyli zdecydowanie kierunek Białoruś, tak?
Kierunek Białoruś, bo Białoruś leży na tym szlaku,
nowym szlaku, tak?
Pasa i szlaku, tak. I to teraz pracujemy też nad tym, żeby całą branżę w Azji południowo-wschodniej, w Chinach, przekonać, że nie tylko Duisburg, nie tylko Hamburg i Rotterdam, ale również Gdańsk jest portem oceanicznym i te transporty mogą po prostu w Polsce przekierowane być na północ i stamtąd statkami już po całej Europie, do Skandynawii czy do Wielkiej Brytanii.
Pan tu mówił o 300-400 kilometrach jako tej umownej granicy opłacalności transportu samochodowego, jeżeli zestawiamy z kolejowym. To by oznaczało, że no, do tak ważnego regionu Polski jak na Śląsk już powinno opłacać się wozić koleją, bo to jest około 500 kilometrów czy ponad 500 kilometrów. A proszę powiedzieć, czy panów zdaniem jest taka świadomość wśród polskich przedsiębiorców, że bardziej się opłaca kolej, czy jednak ta nasza fascynacja ciężarówkami cały czas tu zwycięża?
Myślę, że jest, bo to jest dość prosty rachunek ekonomiczny i przewoźnicy...
Excel pokazuje, co się opłaca, tak?
Tak. Czas i pieniądz to są te dwa czynniki, gdzie branża logistyczna, na którą branża logistyczna zwraca największą uwagę. I nasi kontrahenci, na przykład przedsiębiorstwo Port Północny, które przeładowuje węgiel, również DCT, no tutaj zdecydowanie wygrywa transport kolejowy. Obserwujemy to zwłaszcza w tej północnej, w porcie północnym, w tej głębokowodnej części portu, że tam dominuje zdecydowanie transport kolejowy i jego rola po tych wszystkich modernizacjach będzie jeszcze rosnąć.
To prawda, że ta świadomość możliwości przewozów kolejowych rośnie wśród firm, wśród przedsiębiorców. Ale właśnie, tu jest ten rachunek ekonomiczny, czas i pieniądz i co podkreślają między innymi przewoźnicy kolejowi i operatorzy intermodalni, że jakby ta różnica jest niewielka pomiędzy transportem kolejowym a transportem drogowym i jakby ciężko jest w dalszym ciągu, ciężko jest im konkurować z przewozami drogowymi, jeśli chodzi o koszty. Bo to, na co zwrócono też uwagę, przy jakby całym szacunku dla wszelkich inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, budowane nowe autostrady, nowe drogi ekspresowe będą drogami publicznymi bez pobierania opłat za nie. Natomiast...
Znaczy, no płaci się w tym systemie emyta, tak? Czyli tradycyjnym.
Na razie podobno tego nie będzie. Tak, taką informację przekazano, że na razie to będą poza,
dla branży,
że na razie będą poza systemem.
Te bramownice i ten system, który na drogach krajowych również działa, on obejmuje coraz większe odcinki.
No może
krajowych.
Będą luki.
Być może to będzie jakby z biegiem czasu oczywiście wchodziło.
Tak.
Pojawiła się informacja, że na razie na tych nowych, nowo oddawanych tego nie będzie. Natomiast infrastruktura kolejowa, modernizowana, rozbudowywana.
Ona generuje koszty dla kolei, tak?
Ona jest objęta oczywiście opłatami za dostęp do infrastruktury. I tu już na samym wstępie mamy nierówność, jeśli chodzi o konkurencyjność jednego źródła transportu z drugim. Co podkreślano bardzo mocno.
Przypomnijmy, mówimy o konferencji branżowej Fracht w Gdańsku, dyskusję o tym, jak najlepiej zorganizować transport. Skoro o tym mówimy, czy parking na 62 ciężarówki to może być poważna inwestycja? Jeżeli patrzymy na koszty, to się wydaje, że to jest drobiazg. Jeżeli patrzymy na funkcję, którą ma spełniać, okazuje się, że taki parking jest bardzo ważny. Pierwszy parking buforowy oddano do użytku w porcie w Gdańsku. To przede wszystkim na potrzeby transportu kontenerowego. Jaka jest w ogóle idea? Po co zarząd portu buduje te parkingi?
no, komfort pracy kierowców, którzy są istotnym elementem całego łańcucha logistycznego i odpowiedni standard, który również jest w innych portach, no, wydaje się absolutną koniecznością i stanem naturalnym. Do tej pory w Gdańsku żadnego takiego porządnego parkingu nie było. 3 lata temu mieliśmy dość głośny protest kierowców przy DCT i my wówczas zadeklarowaliśmy, że taki system parkingów powstanie i docelowo będą to 4 parkingi w takim standardzie już bardzo nowoczesnym z odpowiednim zapleczem socjalnym.
One wszystkie 4 będą na zapleczu, na terenach należących do zarządu portu Gdańsk? Czy
tak, oczywiście. To wszystko będą nasze parkingi. Parking przy zbiegu ulicy Śnieżnej Handlowej głównie służył będzie tym kontrahentom, którzy wożą zboże. Bo taka jest też specyfika i stąd też były generowane korki na ulicy Marynarki Polskiej przez wiele lat przy okazji kampanii zbożowych, że wszyscy operatorzy przyjeżdżają w jedne miejsce, właśnie w okolice handlowej, żeby sprawdzić jakość tego zboża i dopiero wówczas, otrzymując wyniki tych próbek, rozjeżdżają się po całym porcie. Więc to jest pierwszy parking, ponieważ on jest relatywnie najmniejszy. No i musieliśmy też przetestować i po pierwsze formułę zaprojektuj i buduj. Zastosowaliśmy bardzo innowacyjną metodę betonu wołowanego, szybko rozściełanego ze standardowych rozściełarek asfaltowych, także bez dodatkowych kosztów i bardzo szybki.
Gratuluję giętkości języka, panie prezesie.
Bardzo szybki w budowie, dlatego że na 24 miesiące całego kontraktu, 21 miesięcy to było projektowanie, uzgadnianie, uzyskiwanie pozwoleń, a sama budowa netto to 3 miesiące. Kupiliśmy...
Swoją drogą ciekawa proporcja przy realizacji inwestycji.
No i myślę, że to większość tych inwestycji taką ma proporcję, także jeżeli już wchodzi wykonawca na budowę i przejmuje teren budowy, to można powiedzieć, że to już jest oddech dla inwestora i ulga, bo to wiadomo, że taka inwestycja powstanie. Kupiliśmy od Gargu w styczniu, sfinalizowaliśmy zakup 10 hektarów koło ulicy Kontenerowej. W ramach projektu CEF już powstaje parking na 75 aut przy ulicy Nowej Portowej. To jest prostopada do ulicy Kontenerowej. I 4. parking jest w przygotowaniu przy ulicy Ku Ujściu. Także będą to 4 parkingi połączone w jeden system elektronicznej awizacji. I co ważne, dla kierowców będą one bezpłatne. Tak chcemy to zorganizować, żeby ewentualne koszty ponosili gestorzy ładunków, właściciele terminali, natomiast kierowcy, którzy i tak są obciążani rozmaitymi czynnościami, żeby już mieli ten komfort, że po prostu na telefon komórkowy będą wiedzieli, gdzie mają jechać, na który parking, jak długo mogą zostać i już nie będą musieli ani wydawać swoich pieniędzy, ani nie wiem, pobierać biletów, czy wykonywać jeszcze dodatkowych czynności. Taka jest idea.
Tutaj mówimy o 4 parkingach w obrębie terenów zarządzanych czy podległych zarządowi morskiego portu w Gdańsku. Natomiast czasami mówi się o takim systemie, który byłby optymalny, gdyby te niektóre parkingi buforowe były wręcz położone 40-50 km od portu na zasadzie całego takiego systemu. Natomiast no, port sam nie jest w stanie stworzyć takiego systemu. Tu jest potrzebna współpraca czy samorządów regionalnych, czy poszczególnych powiatów. Czy jest nadzieja, że taki nowoczesny system w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości by powstał? A może po prostu to, co kreślę, to jest nadmiar optymizmu i nie trzeba czegoś takiego tworzyć?
Trudne pytanie. Wszystko zależałoby od tego, jak byłoby to zorganizowane i jak ten ładunek miałby później trafiać do portu. Są oczywiście pomysły budowy suchego portu, na przykład w Zajączkowie Tczewskim.
No ale to jest taki już chyba 20-letni, może 15 lat i tak, nierealizowany, prawda?
Chodzi mi bardziej o ideę, tak? O ideę, tak, że mamy pewien terminal, pewien punkt zborny wszystkich ładunków, które są tam przeładowywane i bezpośrednio trafiają już w konkretne miejsce. No ale tak jak pan powiedział, 20-letni pomysł, na razie nie zrealizowany, realizacja nie wiadomo, czy kiedykolwiek nastąpi, więc jest pytanie, czy jest wola, czy też jest potrzeba stworzenia czegoś takiego.
No do tej pory nie było takiej koncepcji. Rzeczywiście kierowcy zatrzymywali się na tych miejscach obsługi podróżnych przy autostradzie A1, przy drodze S7 lub na parkingach dzikich, czy w różnych miejscach w mieście, które nie do końca do tego były przystosowane. Być może wynikało to z tego, że ten gwałtowny rozwój ruchu i wzrost przeładunków dopiero teraz następuje i miasta będą musiały się z tym mierzyć. Myślę, że ten nasz system tych czterech parkingów to będzie około 400 miejsc dla ciężarówek. Na kilka lat rozwiąże problem, kiedy one już powstaną, ale o takim systemie będzie można mówić również wówczas, kiedy domknie się, przynajmniej na terenie naszego województwa, system dróg ekspresowych i autostrad. Przypomnę, że brakuje nam jeszcze odcinka S6 do Słupska, obwodnicy metropolitalnej i wówczas mając tą sieć już domkniętą, będzie można taki ewentualny rozbudowany system stworzyć.
Czyli na razie parkingi budowane przez port w ramach portu powinny wystarczyć, no jak wynika tu ze słów naszego gościa, wystarczą. Ja przypomnę, w naszym studio Piotr Frankowski i Marcin Osowski. Panowie, a jeżeli mówimy o transporcie, o ciągach ładunkowych, prezydent podpisał ustawę o żegludze śródlądowej. Jedno z założeń: podniesienie poziomu polskich standardów bezpieczeństwa, ujednolicenie systemu wymagań technicznych dla jednostek pływających. Ja mam takie wrażenie, że od 3 lat bardzo dużo mówimy o udrożnieniu rzek, o użeglowieniu. Bardzo dużo było słychać o tym, jak zapuszczone były polskie rzeki, że przez wiele dziesiątek lat nie próbowano w ogóle wykorzystywać ich gospodarczo. Czy ta ustawa coś zmienia i czy z punktu widzenia transportu widać już jakieś pierwsze jaskółki poprawy sytuacji, czy rzeczywiście coś się na tych szlakach śródlądowych dzieje?
Ta ustawa ułatwia zdecydowanie rejestrację nowych jednostek śródlądowych, szkolenie marynarzy czy załóg tych jednostek.
I następuje odbiurokratyzowanie tego procesu?
Tak, myślę, że tak i taki jest też cel i na tę chwilę najbardziej odczują to regiony wzdłuż rzeki Odry, dlatego że jest to w tej chwili rzeka żeglowna, gdzie jakieś ładunki pływają. My w porcie jesteśmy odpowiedzialni za stworzenie kompleksowego studium wykonalności zagospodarowania rzeki Wisły od Gdańska aż do granicy z Białorusią i te analizy, które wykonawca nam prezentuje, pokazują, że mamy bardzo dużo do nadrobienia. Właściwie nie ma w obecnej flocie polskiej nie ma jednostek młodszych niż 30 lat. To pokazuje skalę zapaści. Co za tym idzie, nie ma również kontynuacji, jeżeli chodzi o wyszkolenie załóg, o myśl techniczną. No i cała branża, która musi koncentrować się na przejazdach drogowych i kolejowych, w ogóle nie myśli o żegludze śródlądowej z tego względu, że po prostu jej nie ma.
Nie ma takiej tradycji też, tak?
No tradycja, można powiedzieć, umarła.
Tak, tradycja pewnie była, to nawet nie pewnie, tylko była, tylko w momencie, kiedy...
No Potęga Gdańska wieki temu budowano na Wiśle, tak? No ale tak jak powiedziałem, wieki temu.
No ale właśnie tutaj, tak jak pan prezes powiedział, ten projekt studium wykonalności dla Wisły jest przygotowywany z rozmów z osobami, które jakby zajmują się Wisłą i transportem ładunków po Wiśle. Wynika, że ich zdaniem przynajmniej rewitalizacja górnego odcinka Wisły wydaje się najbardziej optymalnym, najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, ale faktem jest, że próby pływania po polskich rzekach głównie realizowane są na Odrze, tak? Na Odrze i to na Śląsku przede wszystkim wykorzystuje się do transportu węgla.
Czyli ten ciąg transportowy ze Śląska do Szczecina i Świnoujścia? Czy bliżej?
Nie, bliżej. Myślę, że to są Wrocław, Kanał Gliwicki, tam głównie te transporty są realizowane.
Musimy też pamiętać, że to też jest, myślę, takie dość ciekawe i pokazuje perspektywy, że Gdańsk rozwijał się najbujniej i najszybciej wtedy, kiedy należał do Rzeczpospolitej. To znaczy, kiedy rzeka Wisła w całym swoim biegu była kluczową drogą, takim kręgosłupem transportowym Polski. W
momencie... Kiedy Niemcy nie zbierali cła pod Toruniem, tak brutalnie
tak,
mówiąc.
Z punktu widzenia Niemiec, rzeka Wisła jest rzeką prowincjonalną, w ogóle nie ciążącą do naturalnych centrów przemysłowych. Także odtworzenie tego, zwłaszcza, że Wisła jest w relacji północ-południe, czyli idealnej dla nas, tak, jest rzeczywiście sposobem, żeby potęgę Gdańska, całego wybrzeża wzmocnić, przywrócić, a na nas ciąży odpowiedzialność, żeby to studium wykonalności było na tyle dobre i na tyle właśnie służące stronie rządowej, żeby można to było potem wprowadzić już nie w koncepcję, ale w konkretny plan budżetowania i planowania tych inwestycji na rzece w perspektywie najbliższych 10 lat.
A panowie, a czy macie jakąś wizję, ile w przyszłości ładunków mogłoby na przykład do portu w Gdańsku, jaki procent trafiać właśnie przez rzekę? No bo powiedzmy sobie szczerze, transport śródlądowy ma też swoje ograniczenia. Są typy towarów, na przykład jakieś kruszywa sypkie, które w znakomity sposób nadają się do takiego transportu. Natomiast wszystko, gdzie liczy się tempo dostawy. Trudno sobie wyobrazić, żeby swobodnie rzeką powoli spływały towary spożywcze, które no jednak liczy się szybkość, liczy się czas dostawy, świeżość. Czy macie takie wyobrażenie, jakieś prognozy, że nie wiem, za 10 lat mogłoby to być 3-5% tego, co jest przeładowywane w porcie w Gdańsku? Czy w ogóle myślenie w takich kategoriach wymiernych jest jeszcze przedwczesne?
No, myślę, że podawanie jakiejkolwiek liczby, nawet bardzo zgrubnej, myślę, że jest przedwczesne, ale jeszcze w Polsce, jeszcze w porcie w Gdańsku czy w Gdyni nie ma bardzo dużo ładunków, które z powodzeniem istnieją w portach Europy Zachodniej, tam gdzie jest rozwinięta żegluga śródlądowa. Jeżeli chodzi o tą spożywkę, to chociażby w ogóle nie ma w porcie w Gdańsku tak zwanej artykułów spożywczych płynnych, czyli soków, czyli olejów. Nie ma do tego infrastruktury, nie ma zbiorników. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że zarówno zakłady, które są położone wzdłuż Wisły od Gdańska przez Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Płock, Włocławek, aż co najmniej do Warszawy, mogłyby wykorzystywać ten szlak śródlądowy z uwagi też chociażby na transport paliw, który też nie wymaga aż takiej szybkości.
Takiego pośpiechu. No to będziemy się przyglądali. W każdym razie te perspektywy przed transportem śródlądowym są ogromne, a do tej pory niewykorzystywane. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk w audycji Ludzie i Pieniądze gościli dzisiaj Marcin Osowski, wiceprezes portu w Gdańsku i Piotr Frankowski, Namiary na Morze i Handel. A audycję prowadził Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Dzięki.